Biblia mówi, że czasami były takie tłumy wokół Niego, że po prostu ludzie nie byli w stanie zbliżyć się do Niego. 10 tysięcy osób koło Niego, a może i więcej. Pomyślcie sobie, jak rozmnożył żywność, tam mamy 5 tysięcy mężczyzn, tak? Szacuje się, że około 15-20 tysięcy ludzi. Tyle ludzi było wokół Niego, prawda? Których nauczał. A może czasami więcej. Faktycznie musiało to wyglądać niesamowicie. A dzisiaj powiemy sobie o tym, jak nauczał o Nowym Narodzeniu w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Właśnie po takich spektakularnych cudach w Jerozolimie, podczas Paschy, które miały miejsce, ludzie byli zafascynowani. Zafrapowani, rozmyślali o tym, z kim mają do czynienia, kim on jest, i chcieli zadawać mu różne pytania. I dzisiaj będziemy mówić o tym, że przyszedł pewien człowiek do Jezusa i właśnie chciał mu zadać pewne pytania. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 1 wiersza do 10. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce. I szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Pomodlę się chwilę. Panie, dziękuję Ci za te słowa i pomóż mi dzisiaj wyjaśniać, zastosować w naszym życiu, zrozumieć, przejąć się tymi słowami, aby mogły być dla nas tym chlebem ku żywotowi wiecznemu. Amen. Wiele lat temu zapytałem pewnego bliskiego mi człowieka, czy wie, o co chodzi w Nowym Narodzeniu, o którym mówił Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. I ten człowiek próbował mi wyjaśnić, że może chodzi o jakieś urodzenie w niebie albo jakieś inne urodzenie. Niestety nie był w stanie, nie rozumiał po prostu, o czym Jezus mówił. Nie potrafił powiedzieć, o co chodzi w tym Nowym Narodzeniu, o co chodzi w tych wypowiedziach Jezusa. Czy był ten człowiek odosobniony? Ta bliska mi osoba, czy była odosobniona, czy jest odosobniona? Oczywiście nie. Większość ludzi w naszym kraju nie ma pojęcia, o jakich narodzinach mówił Jezus. A Jezus powiedział: musisz się na nowo narodzić. Musicie się na nowo narodzić. Jest taka książka Billy'ego Graham'a. Może ktoś z Was miał okazję czytać. Billy Graham już nie żyje od kilku lat. Był popularny w latach 90., 80., 70., taki dosyć znany na całym świecie ewangelista. I on właśnie napisał między innymi taką książkę, że musicie się na nowo narodzić, jeśli chcecie wejść do Królestwa Bożego. Zobaczcie, że bardzo duża część ludzi nie wie, o co chodzi, a przecież jest to sprawa fundamentalna, jeśli chodzi o zbawienie. Bez tych narodzin, jak powiedział Jezus, nie możemy ani ujrzeć, ani wejść do Królestwa. Więc słowa Pana Jezusa powinny nas od razu stawiać na nogi. Ewangelia Jana 3:3. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nie można dostać się do nieba, nie można być zbawionym bez nowego narodzenia. Jeśli chcesz być zbawiony i mieć żywot wieczny, musisz narodzić się na nowo. Jezus, to co powiedział do Nikodema, mówi do każdego z nas. Nie możemy mówić, że ktoś jest chrześcijaninem, jeśli nie narodził się na nowo. Chrześcijanami nie stajemy się przez chodzenie do kościoła, chociaż wybór kościoła, który posiada biblijną naukę, jest ważny. To jednak to nie sprawia, że ktoś jest narodzony na nowo, jeśli chodzi nawet do dobrego kościoła. Również śpiewanie pieśni chrześcijańskich, podnoszenie rąk, czy nawet akceptowanie chrześcijańskich doktryn, czy czytanie Biblii, nie sprawia, że stajemy się chrześcijanami. Biblia uczy nas bardzo wyraźnie, że zbawienie przychodzi do ludzkiego życia nie w wyniku ludzkich starań, ale stajemy się chrześcijanami przez nowe narodzenie lub inaczej, niektóre tłumaczenia Biblii mówią o tym narodzenie z góry. Narodzenie z góry, jakby chciał dosłownie przetłumaczyć, czy to nowe narodzenie, to jest narodzenie z góry. Powiem może tak trochę przewrotnie, że wierzącym nie stajesz się, kiedy chcesz. Często ludzie rozpatrują kwestie wiary w kategoriach wielu religii. Gdzieś się zapisałem, prawda, stałem się członkiem takiego czy innego kościoła, takiej czy innej religii, stałem się buddystą, hinduistą, chrześcijaninem. Ale Biblia nie mówi tak o tym, że w taki sposób można się stać chrześcijaninem. Oczywiście można stać się członkiem jakiegoś kościoła i możesz nazywać się chrześcijaninem, ale Biblia mówi, że czy jesteś chrześcijaninem, nie decydujesz o tym ty, tylko Bóg o tym decyduje. Bo On rodzi nas na nowo. To On, jeśli chce, czyni nas chrześcijanami, a jeśli nie, nie. I powiem jeszcze bardziej dobitnie, że w żadnej mierze nie jest to twoja zasługa. Nie zrobiłeś nic, co sprawiło, że stałeś się wierzącym w Chrystusa. To jest narodzenie z góry. To Bóg sprawił. Tak samo jak nie zrobiliśmy nic, by narodzić się z ciała i przyjść na ten świat, i wydaje mi się, że dlatego Jezus tutaj tą analogię odnosi właśnie do narodzenia na nowo. Tak nie zrobiliśmy nic, by narodzić się z Ducha Świętego. Narodzenie z Ducha Świętego w życiu człowieka jest absolutnie i wyłącznie dziełem samego Boga w nas, który przez moc Ducha Świętego sprawia, że stajemy się nowymi ludźmi. Ludźmi, dla których podążanie za Bożymi obietnicami i wiara w Chrystusa jest jednym z najważniejszych sensów życia, najważniejszym sensem życia. Wszystko inne, co ma miejsce w życiu ludzi, którzy narodzili się na nowo, jest temu podporządkowane. Właśnie tym charakteryzuje się nowe narodzenie, że chrześcijanin zaczyna żyć nowym Bożym życiem i pragnie tego nowego Bożego życia we wszystkich aspektach swoich działań, myśli i dążeń. Wcześniej, zanim nowe narodziny nastąpiły, żyliśmy dla świata i ziemskich celów. Teraz, gdy narodziłem się na nowo, Bóg zmienia moje, twoje serce i człowiek pragnie żyć dla Boga. Dla nowonarodzonego dziecka Bożego nie ma większej radości niż realizować Boże cele w świecie. Pan Jezus powiedział w 4 rozdziale Ewangelii Jana do uczniów, gdy oni przynieśli mu żywność i zachęcali go do jedzenia, to on powiedział, że ma pokarm, o którym oni nie wiedzą. Co było tym pokarmem? Tym pokarmem było spełnianie woli Ojca. To był jego prawdziwy pokarm. To więc ten fizyczny pokarm dla Jezusa to był tylko jakimś dodatkiem do życia tak naprawdę, żeby podtrzymywać jego życie fizyczne. Ale prawdziwym pokarmem dla niego to było spełniać wolę jego Ojca, który był w niebie. A Pismo mówi, że przez nowe narodzenie z Ducha Świętego Bóg stał się naszym Ojcem w Jezusie Chrystusie. Teraz my powinniśmy mieć pragnienie spełniać wolę naszego Ojca. Należy sobie przypomnieć, idąc do naszego fragmentu, tutaj drugi rozdział Ewangelii Jana. Pamiętacie, on zakończył się w słowach, że Jezus o nikim nie potrzebował świadectwa. Pamiętacie, ten drugi rozdział się zakończył? Pomyślcie o tym też, że w tym pierwotnym tekście nie było rozdziałów. Rozdziały pojawiły się w Biblii dużo później. Więc to był jednolity tekst. Nie było takiego sztucznego podziału na rozdziały i wersety, jakie mamy tutaj w naszych Bibliach. To więc skończyliśmy na drugim rozdziale i w tym drugim rozdziale na samym końcu czytamy, że Jezus o nikim nie potrzebował świadectwa, bo sam wiedział doskonale, co jest w człowieku. Na dowód, że Jezus znał serca wszystkich ludzi, pojawia się właśnie ten trzeci rozdział. Co się pojawia? Historia Nikodema. Tak? Najpierw Jan mówi, że on znał serca wszystkich ludzi, a teraz przychodzi pewien człowiek, który ma pewne pytania do Pana Jezusa w swoim sercu. I Jezus się okazuje już zna te pytania, zanim on cokolwiek powiedział. To więc Jan przedstawia nam Nikodema, który przychodzi z tymi duchowymi pytaniami do Jezusa. Ale zanim je zadał, widzimy, że Pan Jezus wiedział, jakie to pytania on ma. Pytanie, jakie Nikodem nosi w sercu, chociaż ono nie wybrzmiało tutaj w tym tekście, to jak mogę być blisko Boga? To takie pytanie on nosił w sercu. Jak mogę być pewny, że Bóg jest ze mną i mnie prowadzi? Jak mogę być częścią Królestwa Bożego? Takie pytanie Nikodem nosił w sercu, przyglądając się służbie Jezusa Chrystusa i cudom, które Jezus czynił podczas Paschy w Jerozolimie. To właśnie jego służba i cuda pobudziły Nikodema do tego, żeby do niego przyszedł. Nauczanie, jakie Jezus miał w Jerozolimie, był charyzmatycznym nauczycielem mówiącym o Królestwie Bożym. Nikodem w jakiś sposób był świadkiem tych cudów, kiedy Jezus tam przebywał. Jest prawdopodobnie przedstawicielem większej grupy ludzi, która jest przejęta publiczną służbą Jezusa, o której czytamy w 2 rozdziale w 23 wierszu. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. A skąd wiemy, że był przedstawicielem większej grupy ludzi? Bo on później mówi, że nikt nie mógłby takich cudów czynić, jeśli Bóg nie był z nim. I wiemy, mówi, nie, więc nie tylko w swoim imieniu mówi, ale mówi też o innych, że przychodzi w innych imieniu, prawda? Wiemy, że przyszedłeś od Boga. Czyli on ma te pytania i nie tylko swoje pytania, może inni mają takie pytania, chociaż Nikodem pewnie nie powiedział, że pójdzie do Jezusa i je zada osobiście, bo czytamy, że przyszedł w nocy. Więc może pytali się inni jego, co ty o nim myślisz? Jak myślisz, kim jest ten Jezus? Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Spróbujmy teraz przyjrzeć się bliżej tej postaci, Nikodemowi, co pozwoli nam lepiej zrozumieć, na czym polega zbawienie. Nikodem nie był zwykłym pospolitym Żydem, ale czytamy już na samym początku w naszym tekście, że wywodził się z faryzeuszów. Była to dobrze wykształcona grupa religijno-polityczna w Izraelu, która specjalizowała się w interpretacji prawa żydowskiego. Był również, czytamy, dostojnikiem żydowskim. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Czyli był częścią Rady Sanhedrynu, grupy religijno-politycznej w Jerozolimie, która podejmowała ważne decyzje odnośnie narodu żydowskiego. W tej grupie było 71 członków. Składała się ona spośród saduceuszy i faryzeuszy. Nikodem nie był także zwykłym faryzeuszem, ale czołowym przedstawicielem tej grupy. Pan Jezus mówi w 10 wierszu 3 rozdziału tak. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Nazywa go nauczycielem, więc musiał być uznanym autorytetem religijnym, który nauczał innych, jak podobać się Bogu i być zbawionym. A wcześniej powiedzieliśmy, że ma pytania, jak być blisko Boga. Ten człowiek nauczał wielu, setki, tysiące ludzi, jak być blisko Boga. W 4 wierszu naszego tekstu czytamy, że był już starym człowiekiem. Więc mamy tu kogoś, kto ma ogromne doświadczenie religijne, zna bardzo dobrze Pismo Święte, stara się przestrzegać Bożych przykazań, pości kilka razy w tygodniu, modli się gorliwie, czyta więcej Pismo niż my, modli się więcej niż my, zna lepiej Biblię niż my, pości więcej niż my, jest wysoko postawioną osobą duchowną, byśmy powiedzieli jak dzisiejszy biskup albo znany, szanowany pastor, cieszący się powszechnym autorytetem. Po kimś takim spodziewalibyśmy się, że jest najbliżej Boga, jak to tylko możliwe. No kto jest bliżej Boga niż Nikodem? Nie ma takiego w całym kraju. On jest najbliżej Boga. A jednak ten właśnie człowiek, czytamy, że nie zna Boga, o czym Pan Jezus informuje go w 3 wierszu, że kto na nowo się nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czy nie jest to trochę szokujące? Powiem wam, jak czytam, to trochę się nawet boję. O co się boję? O siebie samego się boję. To jest trochę szokujące. Od razu trochę stawia nas na nogi. Czy nie niepokoi was to trochę? Bo mnie nawet, powiem, bardzo. Mamy tutaj tak oddanego człowieka Bogu, jak to tylko możliwe, a Jezus mówi, że on nie zna Boga. Wysoce religijnego, starającego się podobać Bogu z całych sił i okazuje się, że gdyby miał stanąć na sądzie Bożym, to zostanie potępiony. Pewnie wielu myślało, że ten dostojny Nikodem będzie miał jedno z pierwszych miejsc w niebie, a tymczasem w stanie, w jakim był, do nieba nigdy by nie trafił. W związku z tym wielu religijnych ludzi może pomyśleć i powinno pomyśleć, że skoro Nikodem nie wejdzie do Królestwa Bożego, tak gorliwy, religijny człowiek, to w jaki sposób ja tam się dostanę? Dlaczego Nikodem nie miał udziału w Królestwie Bożym? Bo to jest podstawowe pytanie. Drodzy, problemem Nikodema było to, że starał się zbawić dzięki własnym uczynkom. To był jego problem. Dzięki własnej religijności. Polegał na sobie, na własnym zbawieniu i na tym, co on może zrobić dla Boga. Uważał, że zbawienie zależy od niego. Taki był nacisk w życiu Nikodema. Myślał, że to zależy od jego starań i gorliwości religijnej. W jego przekonaniu gorliwe przestrzeganie przykazań, uczestniczenie w rytuałach i ceremoniach religijnych doprowadzi go do nieba. Wiele z rzeczy, które czynił, było właściwe. W naszym dzisiejszym kontekście kulturowym byłby to człowiek, który gorliwie chodzi do kościoła, jest ochrzczony, czyta Biblię, modli się, przystępuje do wieczerzy pańskiej, spełnia wiele dobrych uczynków, stara się pomagać innym i być ogólnie dobrym człowiekiem, czy nawet byśmy powierzchownie go oceniając powiedzieli o nim, że jest bardzo dobrym chrześcijaninem. Czy nie jest to każdym z nas? Na pewno taki człowiek w wielu kościołach znalazłby miejsce, a w wielu kościołach znalazłby miejsce w razie zboru, a może nawet wszyscy zachęcaliby go, żeby był pastorem. A jednak to wszystko nie sprawiło, że faktycznie jest zbawiony. I Pan Jezus powiedział do Nikodema, że musisz narodzić się na nowo, by zostać zbawionym. Musisz narodzić się z góry, z Ducha Świętego, inaczej nie staniesz się częścią Królestwa Bożego. I widzimy, że Nikodem nie rozumie tych słów. Zobaczmy, rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Oczywiście Jezus, Nikodem nie myśli, żeby wejść do łona matki swojej. Jest mądrym nauczycielem w Izraelu, ale zastanawia się o tym, zadaje to pytanie, czy zastanawia się, jak to w ogóle może się stać. Czy to znaczy, że mam zacząć wszystko od nowa? Czy wszystko, co do tej pory zrobiłem, kim jestem, co osiągnąłem jako osoba, która chce się podobać Bogu, nie miało znaczenia? Czy o to ci chodzi? 80 lat może mieć. I teraz Jezus mu mówi, że wszystko, co dotychczas zrobił dla Boga, nie ma żadnego znaczenia? Czy to nie jest szok dla niego? Pan Jezus mówi tutaj o duchowych narodzinach, a nie cielesnych. Powiedział w 6 wierszu, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Inaczej mówiąc, człowiek z własnego ciała nie może zrobić nic, by stać się duchowym człowiekiem, który będzie miał bliską więź z Bogiem, czy nawet nie może podobać się Bogu. To Bóg musi zmienić serce człowieka przez moc Ducha Świętego, którego pośle z góry, by człowiek mógł zostać zbawiony i stał się duchowym człowiekiem. Nacisk w Nowym Narodzeniu jest całkowicie położony na działanie Boga, na działanie Ducha Świętego. To nie człowiek sam się odradza, sam się zmienia przez praktyki religijne i dobre uczynki, nakazy, zakazy, praktyki, ale to Bóg odradza ludzkie serce, sprawiając, że ludzie zaczynają wierzyć w Boga Biblii, wierzyć w Jezusa, dostrzegać swój grzech, pokutować i ufać Chrystusowi, chcą stąd podążać za Jego Słowem. To tylko Bóg może zrobić. Człowiek oczywiście z ciała może próbować to zrobić, ale to nie będzie prawdziwe, to nie będzie autentyczne i nie będzie podobało się Bogu. Więc jeśli wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, przyznaliśmy się na naszych grzechów i chcemy położyć całkowicie naszą wieczną nadzieję w Chrystusie, to znaczy, że Bóg przez Ducha Świętego zmienił nasze serca. Pismo Święte uczy nas, że każdy człowiek w swym naturalnym stanie jest duchowo martwy dla Boga i z samego siebie nie może zrobić nic, by podobać się Bogu. Zobaczmy na list do Efezjan, 2 rozdział od 1 wiersza i przeczytajmy kilka wierszy. 2 rozdział listu do Efezjan od 1 wiersza i troszkę dalej do 6. Apostoł Paweł mówi tak, pisząc do Efezjan: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście, a wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Ciekawe, mamy tu w jednym fragmencie wyłożone jedne z najważniejszych doktryn chrześcijańskich. Jedna to jest o całkowitej deprawacji człowieka, że jesteśmy całkowicie umarli w naszych grzechach duchowo, a druga o tym, że Bóg nas odrodził, to co Jezus mówi do Nikodema. Zobaczmy, że apostoł Paweł mówi, już duchowo nie byliśmy zdolni do szukania Boga. Żyliśmy w niewoli naszych grzechów. Wprawdzie mogliśmy być ludźmi religijnymi, jak Nikodem, ale nieodrodzonymi. Nasza cała ludzka natura była pogrążona w śmierci duchowej. To więc dlaczego zainteresowaliśmy się Królestwem Bożym? Dlaczego się zainteresowałeś Królestwem Bożym? Co sprawiło, że pojawiła się wiara w naszych sercach? Czytamy, że Bóg z powodu wielkiego swego miłosierdzia nas ożywił. Wzbudził nas duchowo z martwych, jak wzbudził z martwych Chrystusa, sprawiając, że wierzymy. Dlaczego się zainteresowałem Królestwem Bożym? Bo Bóg obudził moje serce. W jakimś momencie historii, w jakimś momencie mojego życia Bóg sprawił jakieś myśli w moim życiu, sprawił, że wpadła mi w rękę jakaś książka, sprawił, że ktoś zwiastował mi Ewangelię, ale przede wszystkim sprawił to, że moje serce z martwego, które było pogrożone w śmierci, stało się żywe, potrafiło odpowiedzieć na tą Ewangelię. To właśnie mówi ta doktryna. Bóg odrodził moje serce, sprawił, że ono zaczęło żyć dla Boga. Okazał nam łaskę, zrodził nas na nowo. Nie dlatego, że my coś zrobiliśmy, mówi Pismo, ale jak czytamy list Pawła do Efezjan, to dlaczego to zrobił? Z powodu wielkiego swego miłosierdzia. Po prostu z powodu wielkiej swojej miłości. Nie dlatego, że byłem jakimś lepszym człowiekiem niż ktoś inny. Dlatego, że Bóg tak chciał okazać mi i tobie i wszystkim, którzy doświadczają nowego narodzenia, swoje miłosierdzie. Podobny fragment mówiący o chrześcijańskim odrodzeniu znajdujemy w liście do Tytusa. Tytusa 3:5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Jeśli masz może w swoim życiu takie myśli, czy Bóg w twoim życiu działa, więc i teraz zastanów się, czy odkrywasz wiarę w swoim sercu. Jeśli odkrywasz wiarę w swoim sercu, to kto mógł to sprawić? Kto mógł to sprawić? Czasami niektórzy mówią, ja nie wiem, czy Bóg mnie kocha, ja nie wiem, czy Bóg mnie prowadzi, ja nie wiem, czy Bóg w twoim życiu działa. Odkrywasz wiarę w swoim sercu? Jeśli odkrywasz wiarę w swoim sercu, to kto mógł to sprawić? Czy ja to sprawiłem? Pismo Święte mówi, że Bóg to sprawił. Jeśli jest wiara w twoim sercu, to znaczy, że Bóg w twoim sercu działa. Jak widzimy wyraźnie z listu do Tytusa, duchowe odrodzenie do chrześcijanina przychodzi nie z powodu tego, co on coś uczynił, że on coś uczynił, ale z powodu uczynków, które wcześniej spełniał. Zasług, jakie mieliśmy, ale Bóg, posyłając swojego ducha do serca człowieka, odrodził i odnowił nas. Co oczywiście oznacza, że jesteśmy odrodzeni, A tym samym znaleźliśmy się w Królestwie Bożym, to jest całkowicie dzięki Bożej łasce. Nie dzięki nam. Dlatego apostoł Paweł łączy odrodzenie z Bożą łaską. Nie dzięki naszym zasługom, nie dzięki naszym uczynkom, nie dzięki naszym staraniom. Niektórzy mówią, że Bóg coś tam widział w nas, w naszym sercu i z tego powodu nas odrodził. Nie, nie było niczego tam dobrego, co Bóg zobaczył. Bóg odrodził nas z powodu wielkiego swego miłosierdzia. Tak jak mówi Pismo. O tym Pan Jezus mówił właśnie do Nikodema. Zwróćmy uwagę, że Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę, co oznacza silne potwierdzenie, że tylko w przedstawiony przez Niego sposób Nikodem może wejść do Królestwa Bożego. Ciekawe jest, że najpierw Pan Jezus mówi w trzecim wierszu, że bez nowego narodzenia człowiek nie może ujrzeć Królestwa Bożego, a później w piątym, że nie może do Niego wejść. Wygląda na to, że Chrystus chce Nikodema uświadomić, że bez działania Ducha Świętego nawet człowiek nie jest w stanie dojrzeć duchowych wartości Królestwa Bożego. Po prostu nie interesujesz się tym. Jeśli zanim Bóg nie zadziała w twoim sercu, to w ogóle cię to nie interesuje. Będziesz się interesował filmami, podróżami, zarabianiem pieniędzy, światem, poznawaniem świata, poszerzaniem grona znajomych na Facebooku i wieloma innymi rzeczami, może jakąś nauką, prawda? Studia chcesz zdobywać. Oczywiście to nie znaczy, że Boże Narodzenie jest przeciw nauce i zdobywaniu studiów. Tylko chodzi o to, że jeśli Bóg nie obudzi naszych serc, nie zajmujemy się w ogóle kwestią duchową. Nie zajmujemy się Bogiem. Nie interesuje nas ta kwestia. I prawdopodobnie to chce Jezus powiedzieć Nikodemowi. Człowiek, który nie jest duchowo narodzony, nie jest w stanie zrozumieć, na czym polega Królestwo Boże, jak tam się dostać, jakie są jego zasady i czym ono w ogóle jest. Zanim Duch Święty nie poruszy osoby, to człowiek zawsze Królestwo Boże będzie sprowadzał do kwestii religii i opierał je na swoich wysiłkach, bo po prostu będzie to jedna z wielu religii dla niego. Cały Nowy Testament jest naznaczony doktryną o konieczności nowego narodzenia, by stać się chrześcijaninem. Zwróćcie uwagę na kilka wierszy. W liście do Galacjan 6,15 czytamy tak. Ale bowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Zobaczcie, bardzo podobnie. Żadne ludzkie praktyki nic nie znaczą, lecz nowe stworzenie. W Nowym Narodzeniu Bóg realizuje swój odwieczny plan, który miał jeszcze przed stworzeniem świata, a który odsłania nam Paweł w liście do Rzymian. Rzymian 8,30. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To jest ten odwieczny Boży plan. Dziękuję. Czytamy, że najpierw przeznaczył, później powołał, a których powołał, tych usprawiedliwił przez wiarę Chrystusa, a których usprawiedliwił, tych uwielbił. To się jeszcze nie stało. Czekamy na ten dzień. Przez nowe narodzenie Bóg powołuje do zbawienia tych, których sam chce, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Czytamy Rzymian 8,29 i przyczynili się do uwielbienia chwały Jego, Efezjan 1,14. Spójrzmy na list do Koryntian, 2 Koryntian 5,17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czy nie jest to nowe narodzenie? Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Bycie w Chrystusie oznacza bycie nowym człowiekiem, bycie na nowo narodzonym. Nie można być w Chrystusie i pozostać starym, niezmienionym Jarkiem, Marcinem, Agatą, Olą, Moniką czy kimkolwiek innym. Wchodząc do Królestwa Bożego, stajesz się nowym człowiekiem, z nowym sercem, nowymi motywacjami, z nowymi pragnieniami nakierowanymi na Królestwo Boże, a wszystko to przez Ducha Świętego. Gdy Pan Jezus mówi o narodzeniu z wody i z ducha w piątym wierszu, to niektórzy widzą w tym chrzest chrześcijański, a jeszcze inni odnoszą to do chrztu janowego lub jakiegoś rytualnego obmycia, bo pewnie zauważyliście, że najpierw Jezus mówi o konieczności nowego narodzenia, a później mówi, że musisz narodzić się z wody i z ducha. Ale to, że jest to chrzest lub jakieś działanie człowieka, jest mało prawdopodobne, bo by Jezus miał na myśli jakiś kolejny rytuał. Skoro sam przed chwilą powiedział, że ludzkie działania nie mogą człowieka uczynić czystym, nie mogą go zbawić i sprawić, że będzie miał nowe serce, to jakby teraz miał proponować jakieś ludzkie działania? Najbardziej prawdopodobne tłumaczenie jest takie, że woda, do której odnosi się Jezus, jest tutaj symbolem duchowego oczyszczenia i Chrystus, mówiąc o nowym narodzeniu z wody, odwołuje się do księgi Ezechiela. Nikodem nie rozumie, o czym mówi Jezus, ale Jezus chce mu pomóc. Prawda? To więc nakierowuje go, czym jest to nowe narodzenie. I otwórzcie księgę Ezechiela, 36 rozdział, gdzie prorok zapowiada przymierze dla Izraela w takich słowach. 36 rozdział, od 25 wiersza do 27. Ezechiela 36, od 25 do 27. I czytamy tam tak. Tak mówi prorok do Izraela. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Prorok mówi, że pokropi Bóg Izraela wodą czystą. A co jest tą czystą wodą? Duch Święty. Prawda? Czyli gdy Jezus mówi o nowym narodzeniu i mówi o narodzeniu z wody i z ducha, to nie ma na myśli fizycznej wody, ale chce nakierować Nikodema na ten fragment Pisma Świętego, żeby on zrozumiał, że chodzi tutaj o duchowe narodziny, o których mówili prorocy w Starym Testamencie. Dlatego później w 10 wierszu Jezus mówi: jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz? Przecież Stary Testament wszędzie o tym mówi, a ty tego nie wiesz? Nauczasz wszystkich o tym, a ty nie wiesz właśnie tego, że trzeba mieć nowe serce, żeby mieć z Bogiem społeczność, trzeba się upamiętać, trzeba być nowym człowiekiem. Dla Nikodema powinno być jasne, że obietnica ta wypełnia się wraz z nadejściem Jezusa, który jest Mesjaszem. Więc woda, o której wspomina Pan Jezus, jest właśnie podpowiedzią. Ma wyjaśnić Nikodemowi. Nowe narodziny to oczyszczenie z grzechów, obmycie z nieprawości, nowe serce i zamieszkanie Ducha Świętego w człowieku. Dopiero wtedy Królestwo Boże zostaje dla nas otwarte. Jezus mógłby sam Nikodemowi wszystko szczegółowo wyjaśnić, ale tak prowadzi rozmowę i daje takie podpowiedzi, by Nikodem niejako sam odkrył. Wiemy, że to jest najskuteczniejsza metoda nauczania. Zadać właściwe pytania, żeby człowiek sam odkrył, czym jest nowe narodzenie z ducha. Idąc trochę dalej, Pan Jezus wyjaśnia, że człowiek w żaden sposób nie może kontrolować tego procesu duchowych narodzin. Zobaczcie na 7 wiersz. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jezus mówi, co możesz zrobić, żeby zapanować nad wiatrem? Co możesz zrobić? W jaki sposób możesz kontrolować ten proces, pyta Jezus. Nie możesz tego zrobić. Widzisz jedynie działanie wiatru, rezultaty jego siły, gdy wieje, poruszające się i połamane drzewa, unoszone przez niego przedmioty, ale nie możesz go powstrzymać. Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Czyli wiatr jest poza naszą kontrolą, podobnie jak narodziny duchowe grzesznika. Zobaczcie, poza ludzką kontrolą. Po prostu pewnego dnia człowiek zaczyna odczuwać przeogromne pragnienie Boga. Nie potrafi tego wytłumaczyć. Nie wie dlaczego. Nie wszyscy mają tak samo, ale w jakiś sposób zaczynasz szukać Boga. Po prostu myślisz o Bogu i nie wiesz dlaczego. Niektórzy pytają się, o co ci chodzi, co ty z tym Bogiem? Jest to, nie wiem, mam takie pytania w sercu. Chcę znaleźć na nie odpowiedzi. Nie wiesz, skąd przychodzi. Dokąd idzie? Po prostu ludzie, środowisko wokół ciebie też tego nie wiedzą. Zaczynasz mieć pozytywne uczucia względem Boga. Zaczynasz Go szukać. A kwestia zbawienia w Chrystusie staje się niezwykle interesująca i ważna. Trudno wytłumaczyć, skąd takie uczucia w człowieku. Jeszcze niedawno w ogóle to cię nie obchodziło. A teraz to dla ciebie sprawa życia i śmierci. Dzieje się tak dlatego, że Bóg w suwerenny sposób powołuje takiego człowieka do Królestwa Bożego. Te uczucia są od Boga. Są z góry przez działanie Ducha. Nie można tego zatrzymać. A wielu nawet ciężko to zrozumieć. Bo jeszcze niedawno ten Kowalski był całkiem normalnym człowiekiem. A teraz chce porzucić grzechy. Ciągle myśli i mówi o Jezusie. O życiu wiecznym. Co mu się takiego chciało? Co mu się takiego stało? Chciałoby się zapytać. Drodzy, przydarzyły mu się nowe narodziny. Narodziny z Boga. W związku z tym wszystkim, co sobie tutaj dzisiaj powiedzieliśmy, muszę się was zapytać. Zapytać się ciebie. Czy narodziłaś się z Ducha Świętego przez wiarę w Jezusa Chrystusa? Bo jest to konieczne, niezbędne, by dostać się do Królestwa Bożego. Czy jesteś na nowo narodzonym człowiekiem? To jest ważne, fundamentalna sprawa. Bez tego nie można zostać zbawionym. Czy jesteś na nowo narodzonym człowiekiem? Jeśli nie, jesteś w niebezpieczeństwie, bo nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Jak powiedziałem, nic nie możesz zrobić, żeby narodzić się na nowo, ale Chrystus zachęca nas, Bóg zachęca nas, żeby wołać do Niego, żeby On odrodził nas na nowo. Możemy wołać do Boga i prosić, jeśli nie jesteśmy na nowo narodzeni, żeby Bóg zrodził nasze serce do duchowego życia i byśmy z całych sił mogli uchwycić się Chrystusa. Może odkrywasz w tej chwili, że nie jesteś narodzonym na nowo, że nie zależy ci tak na Chrystusie, jak powinno ci zależeć i nie zależy ci tak na zbawieniu, jak powinno ci zależeć. Możesz wołać do Boga, aby Bóg odrodził twoje serce. Nie możesz sprawić, że ten proces pojawi się w twoim życiu. Żaden kościół nie może tego sprawić, żaden kaznodzieja nie może tego sprawić. Choćby najlepszy, przez nałożenie rąk też nie mogą tego sprawić. Bóg może to sprawić, ale możesz wołać do Boga, żeby On to sprawił w twoim życiu, jeśli nie narodziłeś się na nowo. Wiele lat temu wydarzyła się pewna historia. Biskup John Taylor Smith, były kapelan Generalnej Armii Brytyjskiej, głosił kiedyś w dużej katedrze kazanie pod hasłem „Musisz narodzić się na nowo”. I powiedział: moi drodzy, nie zastąpicie niczym nowego narodzenia. Możesz być członkiem kościoła, ale członkostwo w kościele nie oznacza nowych narodzin. Jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Proboszcz tej parafii siedział po lewej jego stronie. Wskazując na niego, powiedział: możesz być duchownym, jak mój przyjaciel, tutejszy proboszcz, i nie narodzić się na nowo. A jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, tak powiedział ten biskup. Po jego prawej stronie siedział diakon. Wskazując na niego, kontynuował: możesz być nawet diakonem, jak mój przyjaciel tutaj, i nadal nie narodzić się na nowo. Ale jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie będzie mógł ujrzeć Królestwa Bożego. Możesz być nawet biskupem, jak ja. Nie narodzić się na nowo, ale jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Kilka dni później, po tym, gdy powiedział to w tej kaplicy, otrzymał list od diakona, w którym ten napisał: mój drogi biskupie, obnażyłeś moje serce. Jestem duchownym od ponad 30 lat, ale nigdy nie doświadczyłem radości, o której mówią chrześcijanie. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć, ale kiedy wskazałeś na mnie i powiedziałeś, że można być diakonem i nie narodzić się na nowo, zrozumiałem, w czym tkwił problem. Czy mógłbyś przyjść i rozmawiać ze mną? Wtedy biskup Smith z nim rozmawiał i diakon odpowiedział na wezwanie Chrystusa do zbawienia. Narodził się na nowo. Jeśli chcesz być zbawiony, musisz narodzić się na nowo. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, dziękujemy Ci za te słowa. Trochę nas szokują, trochę stawiają nas do pionu, bo są takie niepokojące, że jeśli nie narodzimy się na nowo i nie możemy nic zrobić, żeby narodzić się na nowo sami z siebie, ale możemy Cię błagać, bo dałeś nam głos i wezwałeś nas, aby wołać do Ciebie i szukać Ciebie. Panie, ja proszę Cię o wszystkich, którzy może nie doświadczyli nowych narodzin w swoim życiu, może są takie osoby teraz w tym miejscu, aby się narodziły na nowo. Panie, błagam Cię, abyś pozwolił nam to lepiej zrozumieć i jeśli narodziliśmy się na nowo, dziękować Ci za to. Jeśli widzimy Królestwo Boże, weszliśmy do Królestwa Bożego i stało się ono częścią naszego życia. Panie, pomóż nam uwielbiać Ciebie za to i dziękować Ci. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego dałeś do naszych serc i za to, że rodzisz nas na nowo, obdarzasz łaską i życiem wiecznym. Amen.